Współczesny handel detaliczny i platformowy opiera się na paradoksie przeniesienia kosztów. Cyfrowa wygoda konsumenta jest tutaj bezpośrednim efektem systemowej niewidzialności pracy realizacyjnej. Analizując model Walmart w Chinach oraz polski rynek wielkopowierzchniowy, można postawić tezę, że nowoczesny kapitał kupiecko-platformowy przekształca ludzką biografię w optymalizowany zasób. Dzieje się to poprzez algorytmiczne zarządzanie czasem, np. zmienne grafiki, prekaryjne formy zatrudnienia oraz outsourcing odpowiedzialności do agencji pracy. System tworzy iluzję braku zmartwień dla klienta, jednocześnie delegując cały niepokój i fizyczny ciężar na pracowników. Są to często migranci lub osoby na umowach cywilnoprawnych. Praca realizacyjna jest niezbędną infrastrukturą przetrwania społeczeństwa, co obnażyła pandemia, jednak zostaje zredukowana do poziomu ostatniego metra kapitalizmu. W tym układzie ciało pracownika staje się materialnym zapleczem dla bezcielesnych interfejsów aplikacji. Korporacyjne slogany to jedynie cukrowa polewają maskująca degradację pracy. Czas najwyższy uznać godność osób wykonujących pracę infrastrukturalną. Walmart w Chinach to model przyszłości. To punkt styku amerykańskiego kapitału, cyfrowych platform i państwowej infrastruktury. Pojawia się pytanie, kto wykonuje pracę, dzięki której cudza wygoda wydaje się naturalnym stanem świata? Chiny stały się laboratorium konsumpcji i pracy ostatniego metra. Walmart przestał być zwykłym sklepem, stał się maszyną realizacji wartości i operatorem danych. E-commerce to system, w którym aplikacja wydaje polecenia ludzkim nogom. Mamy do czynienia z nowym paradygmatem kapitału kupiecko-platformowego. To połączenie kontroli nad obiegiem towarów z władzą nad infrastrukturą cyfrową i algorytmami. Ta synteza jest nową formą władzy gospodarczej. Kto kontroluje przepływ towarów, kontroluje codzienność. Kto kontroluje aplikacje, kontroluje oczekiwania. Hipermarket okazuje się instytucją o znaczeniu niemal konstytucyjnym dla późnej nowoczesności. Wszystko to osadzone jest na matrycy dziedzictwa maoizmu. Kapitalizm nie wszedł w próżnię, lecz w przestrzeń wcześniej przetworzoną przez państwo. Przypadek Chin jest prowokujący. Antyrynkowa przeszłość mogła stać się warunkiem ekspansji wielkiego rynku. Walmart, wchodząc do Chin w latach 90., próbował przenieść własny model niskich cen i korporacyjnego egalitaryzmu. Szybko jednak zrozumiał, że chiński rynek nie przyjmuje amerykańskich formuł. Gęsta urbanistyka i pamięć niedoboru wymusiły zmianę przekazu z taniości na bezpieczeństwo. Pojawiło się hasło Sorry Free, obrazujące przejście od ekonomii ceny do ekonomii lęku. Nowoczesny konsument kupuje redukcję niepewności. Handel detaliczny staje się maszyną uspokajania, ale każde takie uspokojenie wymaga przeniesienia niepokoju na pracowników i dostawców. Bez zmartwień oznacza outsourcing problemów. Pracownik jest buforem między obietnicą systemu a oporem rzeczywistości. Droga Walmart od idealnego pracodawcy do wyzysku pokazuje, jak łatwo język godności zostaje zużyty przez presję skali. Szczególnym momentem był kompleksowy system czasu pracy, ponieważ kontrolował on przyszłość. Zmienny grafik i manipulacja czasem pracy sprawiły, że pracownik stracił zdolność planowania. A przecież planowanie jest jedną z najbardziej podstawowych form wolności. Człowiek pozbawiony przewidywalnego czasu przestaje być gospodarzem własnego życia. Żyje w trybie oczekiwania na cudzy harmonogram. To just in zimę zastosowane do ludzi. Jednak człowiek nie jest komponentem w magazynie. Ma ciało, sen, relacje i godność. Gdy firma traktuje czas człowieka jak zmienną operacyjną, dokonuje aktu antropologicznej redukcji, robi z biografii zasób. Zgoda uzyskana w presji i lęku nie jest dowodem wolności, lecz śladem jej obejścia. Przypadek Walmart pokazuje, że formalna reprezentacja często nie wystarcza. Instytucja może istnieć, lecz pozostawać politycznie pustą. W takiej sytuacji pracownicy potrzebują alternatywnych obiegów wiedzy. Bez niej opór jest jedynie odruchem, z nią staje się strategią. Współczesna organizacja pracy dysponuje całym arsenałem logik władzy, od reżimu kamer i chłodni, przez presję aspiracji, aż po technonormatywność skanerów i metryk. Każdy z tych systemów wytwarza własną formę oporu. Nie wolno jednak romantyzować tego oporu. Opór jest znakiem sprawczości, ale i sygnałem braku sprawiedliwości. To, że ludzie potrafią przeżyć, nie usprawiedliwia warunków, w których muszą być aż tak pomysłowi. Era e-commerce dodała nową warstwę. Sklep stał się mikromagazynem. a picker cudzych ciałem zakupowych. Walmart, integrując się z chińskim ekosystemem superaplikacji, zmienił fizyczny sklep w rozproszony węzeł cyfrowej logistyki. Internet nie zabił sklepu, uczynił go zapleczem własnej obietnicy. Cyfrowa wygoda klienta to materialna praca innego człowieka. Handel elektroniczny wymaga demistyfikacji. Nie jest lekki, jeśli ciało nie skaluje się jak serwer. Pandemia pokazała, że ta niewidzialna infrastruktura jest społecznie niezbędna. Ujawniła to jednak tylko na chwilę. Potem powrócił język efektywności, a bohaterowie znów stalą się kosztami operacyjnymi. Walmart China nie jest jedynie opowieścią o pracy, lecz o nowym kontrakcie społecznym konsumpcji. Klasa konsumencka otrzymuje niskie ceny i wygody, klasa realizacyjna dostaje w zamian zmienny grafik, presję i fizyczne przeciążenie. Nowoczesny detal polega na tym, aby te dwa światy rzadko się spotykały. Slogany służą jako mechanizm rozdzielenia. W rzeczywistości konflikt został jedynie polukrowany. Z perspektywy ekonomii politycznej Walmart China dowodzi, że globalny kapitalizm nie homogenizuje świata w sposób prosty, lecz lokalnie go trawi. Najskuteczniejszy kapitał mówi lokalnymi językami i nosi lokalne maski, zachowując jednocześnie globalną logikę zysku. Z perspektywy prawa należy badać nie tylko umowę o pracę, ale realną kontrolę oraz algorytmiczne zarządzanie. Prawo, które pozostanie przy starych kategoriach, będzie coraz mniej zdolne rozpoznać transakcje. Walmart China ukazuje konsumpcję jako moralny teatr. Z perspektywy teorii organizacji przypadek Walmart China dowodzi, że kultura korporacyjna może służyć zarówno jako zasób, jak i zasłona. Wartości nie są tym, co firma deklaruje w spokojnych czasach, lecz tym, czego nie poświęca, gdy zaczyna boleć marża. Jeśli pierwszą ofiarą konkurencji staje się stabilność życia pracowników, to wartości były jedynie dekoracją. Przypadek ten jest ostrzeżeniem przed fetyszyzmem mierzalności. Systemy cyfrowe precyzyjnie odnotują liczbę produktów czy minuty dostawy, ale nie rozpoznają, czy praca była godziwa. Dane pozbawione kontekstu są jak półka bez pracownika. Dlatego przyszłość badań nad handlem detalicznym musi być interdyscyplinarna. Sama ekonomia policzy przepływy, ale może przeoczyć godność. Prawo dostrzeże dokumenty, lecz pominie przymus ukryty w procedurze. Sklep jest zbyt poważnym zjawiskiem, by zostawić go wyłącznie specjalistom od sprzedaży. Konflikty pracy będą toczyć się wokół czterech osi: czasu, danych, widzialności oraz odpowiedzialności. Sprawiedliwy model musiałby stabilizować czas pracy, ograniczać niszczące zdrowie metryki wydajności oraz zapewniać realne kanały głosu pracowniczego. Wymagałby zgodności między językiem wartości a praktyką budżetową. Jeśli korporacje potrafią optymalizować trasy i dostarczać produkty w kilkadziesiąt minut, niech nie udają bezradności wobec godziwej pracy. Sprawny system bez sprawiedliwości jest po prostu dobrze naoliwioną niesprawiedliwością. Obraz Sama Waltona jako amerykańskiego Mao ma pokazać, że korporacje potrzebują mitów założycielskich tak samo jak państwa. Jednak mit przestaje wystarczać, gdy codzienność pracy zaczyna mu przeczyć. Przypadek Walmart w Chinach pokazuje, jak szybko idea służby zmienia się w język kontroli. Firma opierała się na chińskiej produkcji, ale sama organizacja została uformowana przez lokalne warunki. To lekcja dla teorii globalizacji. Globalne firmy nie są monolitami, lecz organizacjami wielokrotnego tłumaczenia. Często pozwala im to skuteczniej eksploatować lokalny rynek. Pracownik przechodzi od roli wspólnika do mierzonego wykonawcy i kosztu operacyjnego. Każde takie przejście wymaga pracy, której koszt niemal zawsze próbuje się ukryć. Kapitał powiedział, że jesteście naszymi partnerami. Odpowiedź brzmiała: partnerstwo zaczyna się tam, gdzie kończy się polewa. Nie chodzi o odrzucenie handlu czy technologii, lecz o odmowę przyjęcia ich w wersji moralnie nieopłaconej. Jeśli klient ma być wolny od zmartwień, pracownik nie może stać się magazynem cudzych lęków. Walmart China staje się zwierciadłem. Odbija twarz kapitalizmu, który pragnie być cyfrowy i lekki, choć wciąż opiera się na pracy ciał. To dowód, że ostatni metr kapitalizmu jest miejscem, gdzie kończą się abstrakcje, a zaczyna rzeczywistość. W dobie platformowym miejscem tym staje się ostatni metr: półka, kasa, skuter dostawcy czy ekran klienta. To tutaj rozstrzyga się, czy nowoczesność jest rzeczywiście sprawna, czy jedynie skutecznie maskuje cudze zmęczenie. Przypadek Walmart w Chinach pozwala prześledzić degradację modelu zatrudnienia. Lekcja jest jasna. Nie istnieje cyfrowa gospodarka bez materialnego zaplecza pracy. Cyfrowość jest realna, ale nie jest bezcielesna. Jej największym kłamstwem jest sugestia, że działa sama. Bez pracy infrastrukturalnej system po prostu się zatrzymuje. Pracownicy logistyki i handlu nie byli jedynie dodatkiem do społeczeństwa. Byli jego metabolizmem. Jeśli nazywamy ich bohaterami tylko w czasie kryzysu, a potem traktujemy jak koszt, nasza moralna pamięć jest dramatycznie krótka. Kolejna lekcja dotyczy czasu. Czas pracy to dobro społeczne i warunek wolności. Elastyczność służąca wyłącznie firmie to despotyzm bez munduru. Prawdziwa wolność wymaga przewidywalnego harmonogramu i prawa do życia poza pracą. Ważna jest też kwestia zgody. Formalne podpisy często służą jedynie legalizowaniu asymetrii władzy. Zgoda pozbawiona realnej możliwości odmowy to tylko procedura produkcji posłuszeństwa. Nie są niewinne także slogany korporacyjne. Wartości takie jak szacunek stają się cukrową polewą dla praktyk, które im przeczą. To klasyczna hipokryzja organizacyjna. Na koniec konsument. Problem w tym, że gospodarka uczy nas widzieć efekt, a nie pracę. Dojrzała kultura konsumencka polega na pytaniu o warunki pracy kryjące się za wygodą. Państwo nie może udawać, że handel detaliczny i platformy dostawcze to wyłącznie prywatny biznes. W chwilach kryzysu stają się one infrastrukturą publicznego przetrwania. Pojawia się więc obowiązek regulacyjny, ochrona czasu pracy, przejrzystość zgody oraz kontrola algorytmicznego zarządzania. To problem gospodarki, w której pracownik ostatniego metra pozostał obywatelem drugiej widzialności. Jeśli organizacja potrafi optymalizować trasy i analizować popyt, a twierdzi, że godny grafik jest zbyt trudny do opracowania, to nie jest bezradna. Jest selektywnie inteligentna. Technologia nie jest neutralnym narzędziem postępu. Jest polityką zapisaną w procedurze. A polityka pozbawiona kontroli demokratycznej zwykle wykazuje silną sympatię do marży. Analiza Walmart w Chinach dowodzi, że współczesnej gospodarki nie da się zrozumieć za pomocą jednej dyscypliny. Dopiero wspólnie mogą ujrzeć sklep jako organizm społeczny. Społeczeństwo można oceniać nie po szybkości dostaw, lecz po tym, jak traktuje ludzi, którzy je realizują. Cywilizacja, która oferuje 30-minutową dostawę przy 3-tygodniowej pamięci o pracownikach, nie jest zaawansowana. Jest tylko szybka. Przypadek Walmart China ujawnia prawdę o komforcie klasy średniej. Współczesna wygoda to redukcja tarcia. Jednak wygładzenie jednej powierzchni oznacza, że chropowatość przeniesiono gdzie indziej. Im gładszy interfejs, tym częściej należy pytać o zaplecze. Wygoda bez ciekawości moralnej jest dziecięca. Dorosłe społeczeństwo nie może udawać, że rachunek za ten komfort nie istnieje. Kluczowym pojęciem jest tutaj praca realizacyjna. To ona wiąże globalny kapitał, e-commerce i pandemię. Praca realizacyjna nakazuje patrzeć na moment przejścia, gdy obietnica w aplikacji zmienia się w fizyczną paczkę. Jeśli nie będziemy patrzeć, system nazwie tę niewidzialność efektywnością. To pojęcie głęboko humanistyczne. Przywraca człowieka tam, gdzie dominują dane i towary. Chodzi o cywilizowanie ostatniego metra. Jeśli e-commerce jest trwałą częścią gospodarki, należy ujawnić jego ukryte koszty pracy. Jeśli klient chce być bez zmartwień, powinien domagać się, aby pracownicy nie byli pełnią zmartwień. Taka rozmowa jest potrzebna wszędzie, gdzie konsumencka wygoda spotyka się z cudzą dyspozycyjnością. Pracownicy stworzyli możliwość realizacji wartości. To dzięki nim towar stał się zyskiem. Nawet w rygorystycznych systemach ludzie zachowują zdolność nazywania rzeczywistości. Kto potrafi nazwać, ten nie jest jeszcze pokonany. Przyszłość handlu rozstrzygnie się w tym, czy praca realizacyjna zostanie uznana za centralną i godną, czy nadal będzie niewidzialnym kosztem cudzej wygody. Prawdziwa innowacja nie polega na tym, by klient klikał szybciej, lecz by system nie musiał nikogo łamać, aby to kliknięcie stało się rzeczywistością. Nie ma cyfrowego handlu bez analogowego ciała. Nie mają ostatniego metra kapitalizmu bez pierwszego metra etyki. Szybko odkryjemy, że nawet najpiękniejszy slogan nie podniesie skrzynki z owocami. W polskim handlu wielkopowierzchniowym zmartwienia są delegowane na kasjerkę czy magazyniera. To ciało człowieka konkretnie dźwiga paletę. W Polsce również zaczyna się teatr ostatniego metra, gdzie towar musi zostać rozładowany i przekazany klientowi. Codziennie niskie ceny w grafiku pracownika często oznaczają codziennie niskie rezerwy kadrowe. Współczesny polski handel wielkopowierzchniowy funkcjonuje w warunkach agresywnej konkurencji i presji kosztów pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2024 roku cudzoziemcy stanowili 6,8% ogółu osób pracujących w Polsce. Polski rynek pracy nie jest już rynkiem z dodatkiem migrantów, lecz rynkiem współtworzonym przez nich. To tutaj zaczyna się polska wersja przedsiębiorczej hegemonii. Chodzi o świat prekariatu, w którym człowiek nie otrzymuje stabilnej pozycji, lecz obietnicę wejścia do obiegu. System oferuje pracę, lecz niekoniecznie stabilność, pozbawiając jednocześnie silnej pozycji negocjacyjnej. Wewnętrzna komunikacja sieci operuje pojęciami zespołu i wspólnego sukcesu. Jednak ta nasz oś kończy się wraz z wygaśnięciem zlecenia lub telefonem z agencji. W polskim handlu przyjmuje to formę haseł takich jak elastyczność czy współpraca B2B. Praca posiada faktyczne cechy stosunku pracy, lecz zostaje opakowana w konstrukcję cywilnoprawną lub pośrednictwo agencji. Na koniec grudnia 2024 roku pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało ponad 2,4 miliona osób. Zlecenie nie musi oznaczać patologii, jednak w handlu wielkopowierzchniowym pytanie brzmi ostro. Czy człowiek wykładający towar pod presją normy naprawdę jest samodzielnym wykonawcą usługi? Czy może pracownikiem, którego status prawny odchudzono tak samo jak budżet na obsadę? Polska wersja reżimu technonormatywnego to codzienność kasjerów. Skaner, kamera i interwencje przy kasach samoobsługowych sprawiają, że kasjer przestaje być osobą od sprzedaży, a staje się operatorem wielu konfliktów naraz. System mówi szybciej, a hasło "nie zapomnij się uśmiechnąć" oznacza w rzeczywistości, że emocje też są częścią targetu. Kasy samoobsługowe przenoszą pracę na klienta, a z pracownika czynią strażnika błędów i mediatora frustracji. Przy wykładaniu towaru działa pan optyczna kontrola. Towar ma wyglądać jak obrazek z gazetki, ale człowiek, który go układa, często pochodzi z agencji i nie ma realnej sprawczości. Szczególnie newralgiczna jest rola cudzoziemców. Niektórzy znają prawo, inni są całkowicie zależni od pośrednika i tłumaczenia dokumentów. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że każda umowa powinna być zawarta na piśmie w zrozumiałym dla pracownika języku. Im więcej pośredników, tym łatwiej odpowiedzialność krąży jak zgubiony paragon. Problem pojawia się wtedy, gdy korzyści czerpie sieć i agencja, a pracownik otrzymuje jedynie niepewny grafik i słabą możliwość odmowy. To nie jest elastyczność, to nie równy podział ryzyka. To kompleksowy system przerzucania niepokoju w polskim wydaniu. Handel wielkopowierzchniowy wchłonął logikę e-commerce, tworząc nową figurę pracownika, polskiego pikera. To człowiek, który chodzi za klienta. Cyfrowość dla jednego jest fizycznością dla drugiego. W tej gospodarce cudzoziemiec staje się idealnym kandydatem do pracy realizacyjnej. Jest dyspozycyjny i zdeterminowany. Migranci łatają luki, których krajowy rynek nie chce wypełnić. Państwo zaczyna rozumieć, że migracja zarobkowa to rdzeń porządku pracy. Polski sklep staje się wielojęzyczny. Od ukraińskiego po nepalski czy tagalski. To znak nowej klasy pracującej. Jednak wielokulturowość bez tłumaczenia praw jest tylko kolorową wersją bezradności. System preferuje pracę od zaraz, co oznacza natychmiastową dostępność, by mechanizm nie odczuł braku. Polski prekariat handlowy to nie tylko niska płaca, to przede wszystkim kruchość pozycji. System opiera się na wymienności pracownika. To osoby na zleceniach, sezonowi lub migranci, ludzie niepewni jutra i pozbawieni trwałego oparcia. Prekariat to stan, w którym można pracować ponad siły, a nadal nie mieć poczucia bezpieczeństwa. Slogan "szczęśliwy pracownik, szczęśliwi klienci" należą traktować jako test. Bez odpowiedzi na pytania o liczbę osób z agencji czy możliwość odmowy dodatkowej zmiany slogan jest jedynie błyszczącą polewą. Państwo musi zrozumieć architekturę pośredniego zatrudnienia. Jeśli kara jest niższa niż zysk, bezprawie staje się modelem biznesowym. Wielkie sieci powinny ujawniać standardy pracy w całym ekosystemie. Klient ma prawo wiedzieć, czy jego wygoda nie oznacza braku etatu dla kogoś innego. Spójrzmy na polską rzeczywistość. W wielkich sklepach klienci szukają niskich cen, a pracownicy godności. Agencje pracy, cudzoziemcy i umowy cywilnoprawne nie są z definicji patologią. Jednak w rękach rynku opętanego minimalizacją kosztów stają się mechanizmem rozszczepienia odpowiedzialności. Jedni mają markę, inną marżę. A ktoś na końcu zostaje z obolałymi plecami. W tym świecie hasło "sorry free" oznacza pytanie, kto przejmuje twoje zmartwienia? A miękki język bywa opakowaniem najtwardszej presji. Handel stanie się cywilizowany nie przez nowe aplikacje, lecz gdy człowiek przestanie być traktowany jak ruchome uzupełnienie niedoboru. Ostatni metr kapitalizmu przebiega od sloganu do rzeczywistości. Ostatecznie, ostatni metr kapitalizmu nie przebiega od sklepowej półki do kasy, lecz od korporacyjnego sloganu do brutalnej rzeczywistości zaplecza. Prawdziwa innowacja w handlu nie powinna polegać na tym, by klient klikał szybciej. Powinna polegać na tym, by system przestał łamać ludzi, aby to kliknięcie stało się możliwe. Jeśli luksusem nowoczesności jest brak zmartwień konsumenta, musimy zapytać, czyja godność została zapłacona za ten spokój.